na 100% stawkę celną na towary z Unii, analogiczną do porozumienia handlowego Stanów Zjednoczonych z Japonią. Ale ostateczna decyzja w tych sprawach ma należeć do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Prezes Santander Bank Polska pisze list do klientów w związku z planowaną zmianą barw. Przypomnę, że do końca tego roku hiszpański Santander powinien zamienić się w austriacki Erste. Przy tej okazji Michał Gajewski, czyli prezes Santandera, uspokaja klientów banku, że ich numery kont pozostaną bez zmian, podobnie jak dostęp do bankowości elektronicznej czy do aplikacji mobilnej. Przypomnę też, że czekamy na decyzję Europejskiego Banku Centralnego. To decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro. Te decyzje poznamy po godzinie 14, o godzinie 14.15 dokładnie. I wiele wskazuje na to, że te stopy procentowe we wspólnocie, czy dokładnie w strefie euro, pozostaną bez większych zmian. W tym oczekiwaniu zaglądamy na rynek walutowy. Euro w tej chwili 4.25, dolar kosztuje 3.62, funt 4.90 i frank po 4.56, a na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w tej chwili niewielkie zwyżki. WIG zyskuje 0,32% i na podobnym plusie w tej chwili indeks WIG20, grupujący największych 20 spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Tyle sytuacja na rynku, tak przedstawia się sytuacja na rynku, a teraz czas na rozmowę z naszym gościem. Razem z nami jest dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista w Grant Thornton. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A będziemy rozmawiać o przygotowanym przez państwa cyklicznym raporcie Barometr Prawa, ale zanim to jeszcze tak zwane wydarzenia bieżące i rekonstrukcja rządu. Czy z pańskiego punktu widzenia te zmiany personalne i też funkcjonalne to jest coś, czego w tej chwili potrzebuje polska gospodarka?
Polska gospodarka potrzebuje przede wszystkim stabilności, no, a nasze finanse publiczne potrzebują ograniczenia deficytu. No i teraz pytanie, czy te zmiany nam to przyniosą. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że to jest jednak krok w dobrym kierunku, że mamy do czynienia z pewną konsolidacją odpowiedzialności, jeżeli chodzi o gospodarkę. Natomiast ta konsolidacja odpowiedzialności nie jest pełna, więc z tego punktu widzenia myślę, że trudno powiedzieć. Zobaczymy, na ile to się przełoży na przykład na stabilizację prawa czy stabilizację warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
A ma pan takie poczucie, obserwując te zmiany, że towarzyszyła w ogóle temu taka logika, że jest w tym wszystkim jakaś strategia gospodarcza i do tej strategii jest dopasowany układ funkcjonalny, czyli w tym przypadku połączenie tych dwóch ministerstw, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów?
Może ja nie znam wszystkich szczegółów, ale tak patrząc z oddali, no to ja nie widzę jakiegoś takiego spójnego programu gospodarczego nakierowanego na jakiś dobry cel. Bardziej wygląda mi ostatnie kilkanaście miesięcy na jednak kontynuację głównych trendów wyznaczonych przez poprzedników. No i w szczególności mam tutaj na myśli cały czas wysoki deficyt i cały czas to, że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, natomiast nie znamy szczegółów tego, jak będziemy sobie z tym radzić. No i to mnie martwi.
No to pytanie jeszcze takie zamykające ten może wątek rekonstrukcyjny, to co w takim razie powinno pańskim zdaniem w tej chwili w takim największym stopniu przykuwać uwagę nowego ministra finansów i gospodarki, zwłaszcza jeśli chcemy otoczyć tą troską finanse publiczne?
No, jeżeli chodzi o główne wektory, to te, które wspomniałem na początku, to znaczy z jednej strony powinniśmy zapewnić naszym przedsiębiorcom większą stabilność otoczenia, w którym oni działają, dlatego że świat zewnętrzny bardzo mocno przyspieszył. Mamy dużą niepewność chociażby na styku tego, co będzie z cłami Unia Europejska versus Stany Zjednoczone i to już jest duży czynnik. Mamy duże zmiany globalne, geopolityczne, kwestia bezpieczeństwa dostaw z Azji w perspektywie kilkuletniej. Mamy tematy energetyczne. Nie będę teraz całej listy rozwijał, natomiast czujemy, że świat bardzo mocno się rozedrgał i przyspieszył, a my w poprzednim roku można było odnieść wrażenie, i tak pokazuje nasze badanie, o którym pewnie za chwilę więcej powiemy, że było pewne uspokojenie, jeżeli chodzi o liczbę produkowanych aktów prawnych. Natomiast niestety w pierwszym półroczu tego roku mamy przyspieszenie plus 56% rok do roku. No i to pokazuje, że na to rozedrganie zewnętrzne my nakładamy jeszcze swoje własne rozedrganie. No i wydaje mi się, że powinniśmy dziękować naszym przedsiębiorcom, zresztą, że cały czas im się chce i cały czas te biznesy prowadzą, no bo żyją w świecie permanentnej niepewności i ciągłych zmian.
To pomówmy o tej stabilności, o której już pan wspominał. Chodzi oczywiście o stabilność prawną, o takie otoczenie prawne dla przedsiębiorców. Państwo cyklicznie w Grant Thornton przygotowujecie taki barometr prawa i co wiemy po pierwszym półroczu. O tym też już pan wspomniał, ale możemy wniknąć w więcej szczegółów. Podsumowaliście państwo między innymi to, ile stron nowego prawa powstało w ciągu tych pierwszych 6 miesięcy. Wzrost o ponad połowę, porównując, jak rozumiem, te dane rok do roku, czyli do analogicznie do pierwszej połowy minionego roku.
Tak jest. To jest plus 56% rok do roku. Jeżeli chodzi o liczbę stron, to jest 6150 stron prawa wyprodukowanego w pierwszej połowie tego roku. Gdyby to przeliczyć dla człowieka, no powiedzmy w miarę szybko czytającego, zakładamy 2 minuty na stronę, to jest godzina i 40 minut dziennie, codziennie czytania nowych aktów prawnych, żeby się zorientować, czy przypadkiem nie ma tam czegoś, co nas dotyka. Oczywiście większa... No i tutaj to, co niepokoi, to na co zwracamy uwagę jako firma, która no, w tym obszarze doradza swoim klientom, to jest to, że przepisy podatkowe i księgowe są najmniej stabilne, czyli to co dotyka duży, no każda firma musi płacić podatki i musi prowadzić, no księgować nie każda, ale powiedzmy duża część, a większość tych największych i spośród też jakby przekrój od innej strony, zapytaliśmy przedsiębiorców, jak oni to widzą i 53% przedsiębiorców widzi częstotliwość i głębokość zmian jako zbyt dużą i zbyt mocną. Natomiast z tych 53%, 85%, czyli prawie 90% stwierdza, że te zmiany przepisów są dla nich istotnym lub bardzo dużym utrudnieniem prowadzenia działalności gospodarczej. Więc prawie połowa wszystkich przedsiębiorców widzi to jako poważny albo bardzo poważny problem. I to jest coś, z czym można by sobie poradzić. No i tutaj wracając do pierwszej części naszej rozmowy, pytanie, czy nowy układ ministerialny w rządzie nam w tym pomoże. Zobaczymy po owocach ich poznacie, zobaczymy, jakie będą wyniki naszych badań w drugim półroczu.
Myślę, że do tej naszej dyskusji o stabilności prawa warto wpleść jeszcze jedno słowo, wydaje mi się słowo roku, czyli deregulacja. Idea tego pomysłu jest taka, czy tego całego procesu, by przepisy uprościć. Dla biznesu, choć też dla innych obywatelek i dla obywateli, nawet jeśli ktoś się nie trudni działalnością gospodarczą, ale zasadniczo chodzi o to, żeby przepisy upraszczać. No tylko, żeby te przepisy uprościć i zmienić, to też trzeba wyprodukować prawo, które będzie te przepisy zmieniać. Teraz pytanie, czy w tym całym procesie, którym chwali się rząd, nie tkwi pewien paradoks, że w związku z tym upraszczaniem prawa przedsiębiorcy w drugiej połowie tego roku będą się musieli mierzyć z zupełnie nowymi przepisami i będzie ich też no, całkiem dużo do przyswojenia.
Bardzo, bardzo trafna uwaga i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z paradoksem, że upraszczając trzeba będzie wyprodukować ileś ustaw, ileś rozporządzeń, które będą upraszczały. Natomiast myślę, że tego typu to jest po stronie przedsiębiorcy to jest koszt, bo on musi się zorientować, co się zmienia, jak się zmienia, na ile on musi swój sposób prowadzenia biznesu dostosować, czy nie musi... to akurat będzie szło w dobrą stronę, więc myślę, że tego typu zmiany przedsiębiorcy przyjmą z otwartymi rękami, natomiast rzeczywiście na poziomie liczb i na poziomie statystyk, no to doprowadzi do wyprodukowania pewnej ilości dodatkowego prawa.
Czy my w Polsce, jeśli chodzi o produkowanie tych przepisów, jakoś pańskim zdaniem odstajemy od innych krajów, chociażby Unii Europejskiej?
Tutaj nie mam twardych danych, więc niestety nie mogę się nimi podeprzeć, natomiast jakby taka anecdotal evidence, mówiąc z angielska, jest takie, że rzeczywiście u nas jest tego więcej, jest to bardziej skomplikowane, natomiast gdyby sięgnąć szerzej i głębiej, są badania porównawcze międzynarodowe, które pokazują stopień skomplikowania prawa, nie akurat jego zmianę w ciągu ostatniego roku czy dwóch, ale generalnie jak wygląda sytuacja na tle innych krajów, no i tutaj no, mocno szorujemy po dnie. Są zestawienia, gdzie jesteśmy na jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim miejscu w Europie i bardzo nisko, jeżeli chodzi o porównanie światowe. Także mamy tutaj do czynienia z problemem strukturalnym. Oczywiście jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy tą komisję, sprawdzamy, że będzie pewne uproszczenie. Natomiast moje osobiste zdanie jest takie, że potrzebujemy wymyślić, wypracować jakąś formułę działania, współpracy legislatora z przedsiębiorcami, z obywatelami, żebyśmy po prostu po kolei brali na warsztat istotne ustawy i zamieniali je na coś bardziej prostego i zrozumiałego i krótszego. Dlatego, że wydaje mi się, że takimi punktowymi zmianami, łataniem, poprawianiem, no nigdy nie dojdziemy do jakiegoś spójnego i logicznego systemu i on będzie zawsze bardzo rozbudowany.
W ramach tej deregulacji, o której już Państwu wspomniałem, pojawił się w pewnym momencie taki postulat, by w roku przyszłym, 26, pojawiło się 6-miesięczne vacatio legis dla wszystkich zmian w przepisach podatkowych, które będą niekorzystne dla podatników, płatników i innych podmiotów. Taki okres przejściowy, 6-miesięczny, to byłoby jakieś rozwiązanie, ukłon w stronę także przedsiębiorców?
Oczywiście, że tak. Ja tylko przypomnę, że kiedy ten rząd obecny jeszcze przedrekonstrukcyjny w pierwszej wersji powstawał, no to była deklaracja, że 6-miesięczny vacatio legis będzie. No i niestety tego się nie udało dowieść. Także miejmy nadzieję, że po rekonstrukcji to się uda.
Jak już opadnie ten pył i sprawy kadrowe będą załatwione, to być może wtedy pojawi się większa przestrzeń na te merytoryczne, zwłaszcza, że wydaje mi się, że słuchaczki i słuchacze właśnie na tego typu informacje przede wszystkim czekają. Mamy jeszcze chwilę, więc chyba, że jeszcze jest coś, co w raporcie Barometr Prawa pominęliśmy, a warto na to zwrócić uwagę. Wiem, że już o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy to zmieniające się otoczenie prawne postrzegają, to już omówiliśmy.
Ja bym tylko zwrócił jeszcze jedną uwagę na jeden aspekt, którego pan właśnie teraz dotknął, a który byłby podpowiedzią dla naszych legislatorów, czy też dla, powiedzmy, ministerstw w nowym układzie. Jeżeli chodzi o kwestię vacatio legis, to eksperci z naszych dwóch zespołów wspólnie z ekspertami Rady Przedsiębiorczości, która zrzesza 9 organizacji pracodawców, już w roku 2021 wypracowali taki model vacatio legis, dlatego że tutaj musimy być bardziej detaliczni. Jeżeli chodzi o grube zmiany, na przykład podatkowe, no to ten zespół zaproponował, żeby vacatio legis było wydłużone do 12 miesięcy. Natomiast jeżeli i od tego byłyby wyjątki właśnie 6-miesięczne, na przykład jeżeli chodzi o zmiany na korzyść przedsiębiorców, zmiany konieczne dla bezzwłocznego wprowadzenia z uwagi na ważny interes państwa, na przykład wynikające z katastrof naturalnych i tak dalej. Także wiadomość jest taka, że nie musimy wszystkiego ciągle na nowo wymyślać, tylko już usiadły osoby kompetentne i od strony przedsiębiorców zgodzili się co do tego, że tak to powinno wyglądać. No i gdyby rząd zaczął to chociażby jakimiś małymi krokami, ale iść w tamtą stronę i wprowadzać, no to już by nas przenosiło w coraz to łatwiejsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców.
Rozumiem, że nie trzeba w tej sprawie wymyślać koła na nowo, można sięgnąć do gotowych już rozwiązań, które leżą na stole. To na sam koniec naszej rozmowy jeszcze chciałbym, żebyśmy dotknęli tematu inflacji, bo mamy przed sobą już kolejną wypowiedź. Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Marta Kajtli dziś w Sejmie mówiła, że inflacja w lipcu powinna obniżyć się do poziomu około 3%. Tak wskazują też inni ekonomiści, że ten miesiąc, który właśnie trwa, i dane dotyczące wzrostów cen, które poznamy w przyszłym tygodniu, no to powinniśmy tam zobaczyć właśnie tę inflację poniżej 3%. To jest realny scenariusz?
Tak, jest to jak najbardziej realny scenariusz. Mamy do czynienia z pewnymi efektami bazy statystycznej z poprzedniego roku, które to będą bardzo mocno ułatwiały. I nawet jest możliwy taki scenariusz, że w miesiącach wakacyjnych, może nie w lipcu, ale w sierpniu, zobaczymy inflację bardzo zbliżoną do celu, czyli 2,5%. Jest to jak najbardziej, że tak powiem, scenariusz realistyczny. No i myślę, że tutaj Rada zareaguje. Także ja zakładam, że we wrześniu kolejna obniżka stóp, może nawet 50 punktów bazowych.
A ten poziom poniżej 3%, który możemy zobaczyć w lipcu, pan powiedział, że to będzie wynikać z efektów statystycznych, czyli z tego efektu bazy. To porównanie rok do roku będzie po prostu dla nas korzystne. To jest tak, że to jest tylko czysta statystyka, czy ten proces wzrostu cen rzeczywiście się też uspokoił i to pozwala Radzie Polityki Pieniężnej myśleć o obniżkach?
Proces wzrostu cen rzeczywiście się uspokoił. No, z pewnym wyjątkiem, jeżeli chodzi o usługi, ale z tym będziemy musieli żyć. Tutaj trzeba by się było cofnąć do demografii, do tego, że nam się kurczy rynek pracy, do tego, że pracownik jest dobrem coraz rzadszym, a za dobro coraz rzadsze trzeba będzie płacić coraz więcej, to znaczy za czas pracy i za jej efekty. Także jeżeli chodzi o inflację bazową, no to ostatni odczyt mieliśmy 3,4%. I ja myślę, że poniżej 3%. 10% będzie trudno zejść. Natomiast inne czynniki pozwalają i popychają tą inflację w dół. Efekty bazowe pomogą, ale to nie jest tak, że to są tylko efekty bazowe i to jest tylko jakiś hokus pokus statystyczny. Rzeczywiście inflacja odpuszcza, no do czego też bardzo mocno przyczynia się osłabienie dolara względem złotówki. My surowce, między innymi też ropę naftową, importujemy i płacimy w dolarze, więc kiedy ten dolar się tak mocno osłabił, no to za surowce, za materiały, za metale płacimy coraz mniej i to też ma przełożenie na ceny produktów.
Tak jeszcze pomyślałem na sam koniec naszej rozmowy, że te szybko rosnące ceny usług będzie trudno powstrzymać także z tego powodu, że statystycznie rosną nasze wynagrodzenia, a w takim układzie pojawia nam się przestrzeń, że jak już zabezpieczymy nasze podstawowe potrzeby, czyli na przykład wydatki na żywność, no to pojawia się, mówię statystycznie, bo pewnie u różnych osób wygląda to inaczej, większa przestrzeń na to, żeby wydawać pieniądze, no nie na towary, a na usługi właśnie.
Tak, to jest z jednej strony, a z drugiej strony pamiętajmy, że w tych usługach duża część zatrudnionych pracuje na płacy minimalnej, która no, w ostatnich latach rosła znacząco, w tym roku wzrośnie, no mniej znacząco, ale ona cały czas rośnie, ale nawet gdyby nie regulacyjne kwestie, to i tak koszt pracy, no właśnie ze względów demograficznych, popyt, podaż będzie rósł, a to ma największe przełożenie właśnie na usługi, bo jeżeli chodzi o przemysł, możemy pewne rzeczy mocno zautomatyzować i zrobotyzować, o tyle w usługach
jest no, już zdecydowanie trudniej.
Tak jest.
Doktor Marcin Mrowiec, główny ekonomista w Grant Thornton, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Teraz czas na informacje w TOK FM o godzinie 13, a po 13 w TOK 360 porozmawiamy o tym, jak w kontekście ostatnich zmian w rządzie traktowane są organizacje pozarządowe. To wszystko dla Państwa po informacjach, a więcej EKG w TOK FM po 14.40. Zapraszam w imieniu Wojciecha Kowalika, Tomasz Setta. Do usłyszenia.
Reklama.
Mamo, komar!
Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
Zakupy robię tu.
Teraz w Lidlu. Polipropylenowe walizki marki Witchen. Lekkie, wytrzymałe i odporne na wgniecenia. Różne kolory i rozmiary. W supercenie. Już od 139 zł.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
O, i to lubię najbardziej.
Bo w Media Expert taniej masz.
Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
Zakupy robię tu.
Już dziś ser gołdawka.